Magazyn turystyczny Na Szlaku.
Dzisiaj w magazynie Na Szlaku spotkanie z kapitanem i oficer jachtu Katarzys, Mariuszem Koperem i Hanną Leniec. Powiemy o ich historycznym wyczynie. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Czasu jest coraz mniej.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Przez wiele miesięcy na początku roku odbieraliśmy korespondencję dźwiękową właśnie od moich dzisiejszych gości. Ja przypominam, to część kapitan i pani oficer, tak?
Tak.
Jachtu Katarzys. Porozmawiamy dzisiaj o tym rekordzie, bo tak naprawdę chodzi o pętlę, a nie o start i metę. Wyjaśnimy to sobie dokładnie. No i przede wszystkim będę pytał też o tę codzienność na tej jednostce, może o samej jednostce trochę porozmawiamy. W studiu Hanna Leniec i kapitan Mariusz Koper. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Proszę powiedzieć, ja kiedy dowiedziałem się, że ta jednostka jest plastikowa, nie mogłem w to uwierzyć, bo z tego co pamiętam, w takie rejony pływa się tylko i wyłącznie metalem.
Tak, wszyscy stukają się w głowę, gdy słyszą, że pływamy jachtem zbudowanym z żywic. Natomiast to jest jacht naprawdę bardzo solidny.
To jest już jakaś nowa generacja tego typu konstrukcji, materiałów?
Ja bym powiedział, że jest to, mówimy o kadłubie, tak, prawda? Kadłub jest delikatnie wzmacniany, natomiast jest ręcznie kładziony, więc jest bardzo solidny, gruby i ciężki. Ta jednostka wygląda, powiem tak trywialnie, bardzo sexy, ale jednocześnie jest bardzo solidna. Przy swojej długości, czyli 22 metrach, ona w ogóle nie ma gięć. Jest bardzo sztywna, waży ponad 50 ton i oczywiście na tę wyprawę nie zdecydowałbym się, gdybym tej jednostki wcześniej nie sprawdził. A sprawdziliśmy ją podczas trzech kolejnych wypraw, za każdym razem dokładając i podnosząc poprzeczkę coraz wyżej. Okazało się, że ten jacht bardzo dobrze sprawuje się w lodach. Po pierwsze, nie omarza tak bardzo jak jachty stalowe. Po drugie, kadłub mu się nie wygina. Ten lód się od niego odbija tak długo, jak nie uderzymy tego lodu z dużą prędkością. Uderzenie lodu z dużą prędkością każdym jachtem, łącznie z jachtem stalowym, i tak grozi rozdarciem kadłuba. Nawet lodołamacze mają tego rodzaju problemy. Lodołamacze mają tą zaletę, że mają podwójne poszycie. My nie mamy podwójnego poszycia, więc tam często dochodzi do sytuacji rozdarcia poszycia kadłuba i chroni ich druga warstwa. Jedynie uderzenie, ale to już byłaby bardzo duża nonszalancja, z olbrzymią prędkością w górę lodową grozi zatonięciem, tak jak było w przypadku Titanika chociażby. Także myśmy naprawdę ten jacht sprawdzili, myśmy się przepychali przez lody, płynąc na Morze Rossa w 2015 roku. Byliśmy uwięzieni w lodach na Grenlandii przed przejściem północno-zachodnim w 2012 roku. Ocieraliśmy się o lody w prądach i okazuje się, że wtedy, gdy potrafimy kontrolować prędkość jachtu, możemy czuć się bezpiecznie. Do tego mamy zabezpieczony ster przed skegiem. To jest taka część kadłuba, która ster chroni i on się po prostu nie urywa w przypadku zetknięcia się z krą, to też nam bardzo pomaga. Poza tym nasz jacht o wiele mniej obmarza. To, co powiedziałem wcześniej, to, że ma maszt z włókna węglowego, to, że ma całe olinowanie z najlepszej kategorii lin, które nie przesiąkają wodą, one też nie zamarzają, tak jak większość lin, to nam daje taką delikatną przewagę.
Czy to było takie specjalne wyposażenie pod właśnie takie warunki tej jednostki?
Częściowo tak, a to głównie żeśmy doposażali się w elektronikę, w dublowanie urządzeń, w lepszą elektrownię na łódce.
Co za tym idzie, w ogrzewanie, tak?
No oczywiście ogrzewanie, ale ogrzewanie może działać, może nie działać. Myśmy mieli nadzieję, że będzie działać, bo ono pomaga nam obniżyć poziom kondensacji wody pod pokładem, która może wpłynąć na zniszczenie w zasadzie większości urządzeń elektronicznych, więc ogrzewanie na łódce też jest bardzo wydajne, akumulatory litowo-jonowe i tak dalej, i tak dalej. Kamery termowizyjne, które pomagają nam widzieć w nocy.
No właśnie, bo część rejsu już była podczas nocy polarnej.
Niestety tak.
I wtedy jak sobie radziliście? Te kamery załatwiały sprawę?
Bardzo pomagały. Muszę oczywiście powiedzieć, że Nie w każdych warunkach kamera termowizyjna działa bez zarzutu. W sytuacji, kiedy mamy mgłę i zamieć śnieżną, trudno polegać na takiej kamerze. Natomiast w warunkach nawet zupełnej ciemności, kiedy nie mamy mgły, a nie wspomaga nas ani księżyc świecący, ani gwiazdy, bo mamy pełne zachmurzenie, to kamera i tak nam bardzo pomaga i tą krę potrafi zlokalizować.
Pani oficer, teraz pytamy o organizację pracy. Luksusowy jacht, słyszałem, że świetne jedzenie. A jak przygotowaliście się do tego, jak podzieliliście się pracą? Jak iloosobowe wachty, jak zmiany, rotacje i tak dalej, bo to na pewno zainteresowani żeglarstwem chcieliby usłyszeć.
Płynęliśmy w 9 osób, czyli kapitan i 8 osób załogi i podzieliliśmy się na 4 wachty dwuosobowe. I płynęliśmy w systemie 3-godzinnych wacht, to znaczy 3 godziny wachty na pokładzie, kiedy dwie osoby cały czas na pokładzie i po tych 3 godzinach na pokładzie schodziło się pod pokład na 3 godziny czuwania. Czyli można powiedzieć, w całości taka wachta była 6-godzinna, ale mówię, 3 godziny na pokładzie, 3 godziny pod pokładem, a później 6 godzin przerwy na regenerację.
I podczas wachty konkretne zadania jakie były?
Będąc na pokładzie, wiadomo, sterowanie i wypatrywanie lodu. Cały czas czujność i skupienie na 100%, więc to było bardzo wyczerpujące.
To było trochę tak jak po zbiorze ogórków, że jak zamykaliście oczy, to widzieliście gdzieś te góry
tak,
majaczące,
cały czas lód. Po zbiorach. Plus oczywiście, jeżeli było trzeba dostosować żagle, czy zredukować grota, czy zrobić jakąś zmianę przy żaglach, no to te osoby, które były na tym czuwaniu, też się ubierały w kombinezony i wychodziły pomagać tym osobom, które były na pokładzie. Co ważne, my pływamy w systemie stałych godzin wacht, czyli nie ma żadnych łamanych, nie ma przesuwania, czyli jeżeli ktoś ma wachtę, tak jak ja miałam wachtę, od 9 do 12, od 21 do 12, to w takim trybie żyliśmy przez te ponad 100 dni. I w ten sposób my to sobie bardzo chwalimy, bo organizm się przyzwyczaja. I to nie ma znaczenia, czy masz wachtę od 3 do 6, czy od której, bo wtedy noc jest dla ciebie wtedy, kiedy nie masz wachty. I wchodzisz w ten rytm idealnie. To jeżeli chodzi o wachty nawigacyjne. Jeżeli chodzi o kambuz, to mieliśmy taki system, że każda wachta dwuosobowa codziennie gotowała obiad. I to wygląda tak, że przygotowuje wtedy obiad, podaje go i sprząta po całym obiedzie i zostawia błysk w kambuzie po sobie.
Tak? Jedzenie podobno było świetne, liofilizaty tak. To był tylko zapas.
Tak, to było tylko na bardzo, bardzo czarną godzinę, ani razu nie sięgnęliśmy po nie.
To czym tam się raczyliście i w jaki sposób można podawać w takich warunkach pyszne jedzenie?
Znaczy, muszę powiedzieć, że to w ogóle nawet stało się takim, prawie że był konkurs, bo każda wachta chciała się wykazać, bo mając te swoją wachtę, to chcieli wszyscy, żeby innym smakowało. Więc to już naprawdę każdy przechodził sam siebie, żeby było smacznie, żeby było ładnie, jeżeli się dało, bo oczywiście jak było sztormowo, no to było trzeba w misce i z jednym widelcem, żeby tą miskę trzymać, a jak było troszeczkę spokojniej albo ustabilizowany przechył, to wtedy staraliśmy się, żeby też zawsze to jeszcze ładnie podać. My bazowaliśmy na takich sprawdzonych słoikach, jak my to mówimy. Kupiliśmy po prostu jeszcze w Kapsztadzie bardzo duże ilości mięsa. No niestety, no, jeżeli mówimy o diecie, no to bazowało to na mięsie i
energia.
Na węglowodanach, bo to jest energia. Także tutaj, czy ktoś lubi, czy nie, no to trzeba było się z tym mięsem przeprosić. I przygotowaliśmy sobie wcześniej mięso już w Kapsztadzie, czyli wstępnie obsmażone, włożone do słoika, zalane bulionem i pasteryzowane przez 3 doby z rzędu i przetrzymywane w zęzie, w niskich temperaturach. Spokojnie takie mięso jest w stanie przetrwać bardzo długo. W taki sam sposób mieliśmy pasteryzowaną marchewkę i buraki. Poza tym mieliśmy duże ilości kapusty kiszonej i ogórków konserwowych. Także
a kapusta ważna, dużo
ważna,
witaminy C.
Tak, dokładnie. także to mieliśmy ziemniaki, mieliśmy 120 kg ziemniaków. Także ziemniaki, kasze, ryże, makarony, mięso,
no i się udało.
No i wszelakie składniki, by móc zrobić sosy,
tak.
Które były ozdobą potraw.
Suszone grzyby.
A na specjalne okazje wyciągaliśmy rzeczy z zamrażarki. Wtedy wodowaliśmy czy to polędwicę wołową, czy nawet homary.
Tak, mieliśmy mrożone homary na wyjątkowe okazje. Czy na przykład tatar. I mogę podpowiedzieć, że jak już nam się skończyły jajka i nie było żółtek do tatara, to świetnie sprawdza się majonez.
Majonez również sprawdzał się podczas robienia ciast.
Panie kapitanie, powiedzmy słuchaczom w taki jak najbardziej przystępny sposób, bo podczas steru na Bydgoszcz okazaliście takie certyfikaty, specjalne dyplomy potwierdzające wasz rekord. O co tak naprawdę w waszej wyprawie chodziło? Bo tak jak wspominałem, nie chodzi o ten czas od startu do mety, tylko o te pętle najbliżej Antarktydy. Wytłumaczmy, dlaczego tak jest.
Wody na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej uznawane są za obszar Antarktyki. Jest to taka umowna granica. I okazuje się, że tej trasy nikt, żaden żeglarz wcześniej nie pokonał. I to był główny cel naszej wyprawy. Opłynąć Antarktydę dookoła po jej wodach. By to zrobić, trzeba było skądś wypłynąć i dokądś dopłynąć. Ta decyzja, skąd wypływamy i dokąd płyniemy, była determinowana tym, żeby móc wykonać tą pętlę. Ponieważ są obszary wokół Antarktydy, gdzie tego lodu jest więcej. Stąd zaczynaliśmy w Kapsztadzie, po to, by znaleźć się w odpowiednim momencie w okolicach Morza Rossa i w okolicach Morza Weddella, które było stosunkowo daleko od Kapsztadu. Wypływanie na przykład z Ameryki Południowej, która jest najbliżej Ameryki, Antarktydy, wydawałoby się najkorzystniejsze dla takiej próby, nie byłoby dla nas korzystne, ponieważ musielibyśmy wypływać na początku lata, a na początku lata lód na Morzu Weddella wychodzi na północ od 60 stopnia, więc nie bylibyśmy w ogóle w stanie zrealizować tego celu. Stąd myśmy płynęli z Kapsztadu w Afryce Południowej, wpłynęliśmy na wodę Antarktydy, zrobiliśmy pełną pętlę i wypłynęliśmy z powrotem na wodę Oceanu Południowego, by zakończyć rejs w Hobart w Australii. Wykonaliśmy w ten sposób 1/1/3 okrążenia kuli ziemskiej. Nadłożyliśmy trochę drogi, ale dzięki temu taki rejs był możliwy i dzięki temu możemy powiedzieć, że jako pierwsi żeglarze w świecie tego dokonaliśmy.
Czyli ta pętla liczy się w punkcie, pokażemy to na stronie www.radiopik.pl w zakładce audycje na szlaku, od przecięcia tych waszych śladów w momencie zamknięcia tej pętli.
Tak, myśmy wpłynęli na wodę Antarktyki, czyli na ten 60 stopień w okolicach 58 stopnia wschodniego. Natomiast de facto przeszliśmy ślad na 61 stopniu wschodnim południku, będąc na 62 równoleżniku. Jak się okazało, całą pętlę wykonaliśmy na południe od 62 równoleżnika, więc nawet ciaśniej niż zakładaliśmy, z czego 25 dni płynęliśmy poniżej koła polarnego, dochodząc najdalej na południe do 70. Przekroczyliśmy raz 70 równoleżnik.
Czy to, że wam tak się udało to przepłynąć, zależało od tego, że no było jakoś cieplej w tym roku, że jest nieco ocieplenia w ogóle na świecie? Kiedyś by to nie było możliwe?
Tak bym też nie powiedział. Mogę powiedzieć w ten sposób. Każdy rok jest troszeczkę inny w tych rejonach. Ocieplenia globalnego w okolicach Antarktydy nie odczuwa się tak bardzo jak na północy naszego globu. I tutaj mogę podać przykład z naszego życia, kiedy płynęliśmy w 2015 roku na Morze Rossa. Morze Rossa jest najbardziej wciętym akwenem w kontynent. Chcąc dopłynąć wtedy jak najdalej na południe, czyli przekroczyć 78 równoleżnik, to spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy lodu wokół Antarktydy, liczonego jako powierzchnia tego lodu, było najwięcej od kiedy ten lód jest mierzony.
No proszę.
Czyli to jakby przeczy temu, tej teorii globalnego ocieplenia. Natomiast te wahania oczywiście są. Jednego roku lodu jest więcej, drugiego roku lodu jest mniej. Dwa lata temu mieliśmy taki podwójny rok El Niño, który z kolei spowodował, że tego lodu było trochę mniej w tym roku, a co nie znaczy, że go nie było. Niemniej w okolicach połowy lutego, drugiej połowy lutego, kiedy wpłynęliśmy na Morze Weddella, którego się najbardziej obawiałem, nie ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie tego lodu opłynąć, tylko że tego lodu może być tak dużo, że może nas wypchnąć poza 60. równoleżnik, a nie chcieliśmy się przez ten lód przepychać, bo groziło to odpaleniem na przykład silnika, a chcieliśmy całość zrobić na żaglach, no to okazało się, że ten lód pozwolił nam zmieścić się w pętli przez nas zakładanej. Natomiast to, że najwięcej lodu mieliśmy na początku.
Jasne.
No, to już było lato. To już było lato. Myśmy wpłynęli na wodę Antarktyki na początku stycznia. A mimo to ta inercja, ten lód bardzo wolno topnieje. Ta woda tam ma minus 1,5 stopnia. Więc tego lodu było bardzo dużo. Było bardzo dużo gór lodowych, ale mieliśmy światło. Wydawałoby się, że byłoby wskazane wcześniej wpływać, żeby z kolei mieć światło podczas całego opływania Antarktydy, ale wtedy ten lód by nam na początku nie pozwolił wpłynąć na Antarktydę, bo on po prostu strasznie powoli topnieje.
Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja walking around with me. With me. It was time and I'd rather be high. Think of what we outside and about Remo's smile. But they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Inside of down, in the inside of out, but we breathe. We breathe. I want a breeze in an open mind. I want to swim in the ocean. Want to take my time for me.
To jest bardzo dużo zmiennych, które wpływają na to, że coś takiego się uda lub nie.
Tak, a do tego dochodzi oczywiście wiatr. Wiatry na Oceanie Południowym, czyli w tym pasie poniżej kontynentów, aż 60, którym tam drugim stopniem, są w miarę stabilne, w sensie takim, że dominują wiatry z kierunków zachodnich, a więc korzystnych dla żeglugi, chociaż są silne, sztormowe. W okolicach kontynentu są już z wiatrami zmiennymi. Mieliśmy ponad 30% czasu wiatry przeciwne do kierunku żeglugi, co też no, nie sprzyja żegludze. Mieliśmy okresy wiatrów bardzo słabych, co powoduje frustrację, płyniemy wtedy bardzo wolno. Mieliśmy ileś dób, kiedy nie byliśmy w stanie pokonać 100 mil morskich. Mieliśmy jeden dzień tuż przed pętlą, po olbrzymim sztormie na Morzu Kosmonautów, kiedy wiatr siadł tak bardzo, że w zasadzie staliśmy przez prawie całą dobę, żeśmy przepłynęli niecałe 50 mil.
Był czas na porządki.
Pani oficer, rozmawialiśmy o żywiołach tutaj takich, powiedzmy, atmosferycznych, a co z żywiołem ludzkim? Choćbyśmy byli świetnie zgrani, tyle dni na luksusowej, ale jednak jednej łodzi ograniczonej, to może jednak jakieś napięcia międzyludzkie generować. Jak sobie z tym radziliście?
No przede wszystkim muszę powiedzieć, że cała ekipa nasza, cała załoga to były osoby, które się znały, osoby, które z nami już pływały, które były sprawdzone, wiedzieliśmy jak sobie radzą ze stresem, wiedzieliśmy też o jakichś słabych punktach każdego z nas, więc to był bardzo ważny element. Dodatkowo wszyscy wiedzieliśmy, że to będzie duże wyzwanie, że to będzie ogromne wyzwanie przetrwać te ponad 100 dni na zamkniętej przestrzeni, gdzie nie można wyjść, trzasnąć drzwiami i pójść do lasu na spacer. Więc każdy gdzieś w środku się mobilizował i takie było nastawienie, że pewne rzeczy odpuszczamy, pewne rzeczy trzeba po prostu być ponad to, bo ważniejsza jest atmosfera, ważniejsze jest to, żeby nam razem było dobrze. I to bardzo mocno każdy gdzieś miał zakodowane i to było widać, że wszyscy się staramy. Staramy, nie robimy sobie przykrości, staramy się spędzać ze sobą miło czas, a jak ktoś czasem potrzebował pobyć sam, to wchodził do śpiwora i po prostu sobie tam chwilę przeczekał i nie przenosił jakichś tam swoich smutków czy frustracji na innych. No i tak jak mogę powiedzieć, że bardzo ważnym elementem to dnia to był ten wspólny obiad, kiedy...
Aha, i wtedy można było...
Wtedy można było porozmawiać, wtedy
frustracji jakichś.
Tak, wtedy się gdzieś poruszało te różne tematy dotyczące życia.
Trzeźwo do serca.
Tak, tak. Właściwie i praktycznie wszyscy zawsze siadaliśmy poza jedną osobą, która musiała być zawsze na zewnątrz, na pokładzie, w ekstremalnych, trudnych, sztormowych warunkach. Dwie zostawały na pokładzie. I wtedy się po prostu zmienialiśmy, ale tak to jednak ten moment, kiedy wszyscy siadaliśmy razem, patrzyliśmy sobie w oczy i był ten czas na rozmowę, śmiechy.
Tak, i to świetny pomysł.
Po dopłynięciu do Hobart nie rozbiegliśmy się każdy w swoją stronę, tylko wspólnie udaliśmy się na piwo w tasmańskim królewskim klubie żeglarskim.
Oj, zazdroszczę.
Upragnione piwo nawet mogę powiedzieć, czym wzbudziliśmy sensację wśród członków, bo wszystkim się wydawało, że każdy będzie jednak chciał zająć się sobą po tak długim okresie przybywania wspólnego.
Tak, nawet tam Polonia z Tasmanii proponowała nam, to ja mam pokój w domu, to może ktoś chce się przenieść, pobyć u nas, a my mamy jakiś domek letniskowy, może chcecie na te 2 dni, czy na ileś się przenieść, a wszyscy, ale jak, to jest nasz dom, my się stąd nie ruszamy. Także to było takie zaskoczenie dla wszystkich.
Pod koniec rejsu moment groźny, usterka, co się stało, czym to groziło w razie złego rozwoju wypadków i jak sobie poradziliście?
1000 mil przed dopłynięciem do Hobart złamał nam się bom. Podczas sztormu fala wykręciła jacht nie w tą stronę, nastąpił niekontrolowany zwrot przez rufę, pękło zabezpieczenie, które miało zabezpieczać bom przed przejściem przez linię środkową jachtu. Bom nam przeleciał, uderzył w miękki baksztak i pękł. Moim zdaniem nie powinien pęknąć, natomiast pękł, bom zrobiony z włókna węglowego jest bardzo lekki, sztywny, ale nie odporny na tego typu...
Na punktowe uderzenia.
Na takie typu uderzenia, tak. Groziło to, no bo to, że pęk to rzecz oczywista, myśmy zrzucili żagiel, zabezpieczyliśmy go i kontynuowaliśmy żeglugę na żaglach przednich. Wiatru było wystarczająco dużo, nie trzeba było nic ekstra robić, specjalnie nie traciliśmy na prędkości. No może nie robiliśmy 250 mil dziennie, bo nie ciągnęliśmy już aż tak ostro, ale przebiegi domowe nie spadały nam poniżej 200 mil, więc były bardzo zadowalające. Natomiast tego typu awaria grozi utratą tonącego takielunku. Na szczęście zarówno stalówki są wystarczająco mocne, jak i sam fakt, że nie nastąpił
powrót
tego bomu w drugą stronę, co jest taką naturalną reakcją.
Druhem sternika, że chce się wrócić na ten kurs i żeby ten bom wrócił na swoje miejsce, a to jest
myśmy go utrzymali w tamtej pozycji, doprowadziliśmy do centralnej i zostało wszystko zabezpieczone, więc nie mieliśmy prawa Murphy'ego.
Trzeba pamiętać przy niekontrolowanym zwrocie przez rufę, nie wracamy na kurs, tylko zabezpieczamy i do diametralnej i dopiero wtedy, bo inercja jest wtedy
ogromna. Gdybyśmy mieli utratę takielunku, to musielibyśmy robić tak zwany jerry rig, czyli ożaglowanie tymczasowe na bazie tego, co zostaje na jachcie. Gdybyśmy byli w tym momencie nie 1000 mil od brzegu, tylko powiedzmy jeszcze 10 tysięcy mil od brzegu, to musielibyśmy ten bom po prostu zdemontować i próbować żeglugi na grocie bez bomu. To też jest możliwe. Nie ma tej sztywności, ale daje się płynąć zarówno z wiatrami pełnymi, jak i w jeździe podwiatrowej na zrefowanym grocie da się płynąć. Także to nie było aż tak dramatyczne, jak początkowo mogło się wydawać.
Ogarnęliście sytuację?
Oczywiście,
i dało się płynąć?
Ogarnęliśmy sytuację.
Z normalną prędkością, tak?
Z normalną prędkością. W ogólnym rozrachunku straciliśmy może parę godzin.
Bardzo się z wami zżyliśmy przez czas rejsu. Przysyłaliście nam bardzo fajne, ciekawe, takie nacechowane waszymi osobowościami korespondencje. I powiem tak, bardzo stanowczy będę. Nie wypuszczę was z tego studia, jak nie powiecie, czy będzie następny krok i następny pomysł na coś dużego. Panie kapitanie.
Tak, to każdy nas się pyta, co dalej.
Ale już pytam o konkret. Plan nie
tak.
Ma.
Każdy rejs jest swego rodzaju wyzwaniem. Nie tylko rejony polarne. Takich białych plam jak ta, dużych, na mapie świata już nie ma. Myśmy ją wymazali. Na pewno byśmy chcieli dołożyć do wypraw Katarzys jeszcze przejście północno-wschodnie, czyli rejs nad Rosją, po wodach Arktyki nad Rosją, na północ od Rosji. I więc to nas zapewne czeka. Poza tym mamy w planach szereg mniejszych, również ekscytujących rejsów, ponieważ dla nas rejsy w takie rejony typu Papua Nowa Gwinea są rejsami ekscytującymi, bo tam też nie ma zbyt wielu żeglarzy z innych powodów, bo te rejony są bardzo słabo zmapowane, bo jest relatywnie niebezpiecznie, a są również ciekawe i fascynujące.
No dobrze.
Także trochę tego, uznaję trochę tego.
Tylko jeszcze jedno pytanie. Mhm. Jeśli chodzi o urządzenia GPS, czy tam przy tych magnetycznych, biegunowych sprawach one funkcjonowały poprawnie, czy trochę wariowały?
Nie.
Bo to nam się tutaj w głowie nie mieści, prawda? Że nie mamy mapki, że nie działa nam GPS, pokazuje odwrotnie. Mamy wrażenie, że na rowerze idziemy do tyłu, prawda?
GPS generalnie działa. Są miejsca, kiedy mamy mniejszą ilość satelit i jest na tyle słabe pokrycie, że mamy zanik sygnału GPS-owego. To takie sytuacje, z takimi się sytuacjami stykaliśmy. Natomiast sama nawigacja w oparciu o GPS jest nie do końca wystarczająca. GPS nie pozwala na szybkie reagowanie. GPS wyznacza nam pozycję. Już się przyzwyczailiśmy. Nie możemy żyć bez tego GPS-a. Taka jest prawda. Nie chodzimy z sekstansem, by raz dziennie wyznaczyć pozycję. Natomiast w tych warunkach lodowych, kiedy nie mogliśmy polegać na kompasie, który jest takim podstawowym urządzeniem sternika, musieliśmy polegać raczej na nawigacji wzrokowej, sprawdzanej i weryfikowanej przez GPS. O, tak bym powiedział.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wizytę. Dla mnie najważniejsze jest to wyczyny wyczynami. Wspaniałe rzeczy, że wy po prostu tym żeglarstwem i tymi wyprawami żyjecie i potraficie się publicznością z nami tym podzielić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Mariusz Koper, Hanna Leniec. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dziękuję.
patience. You won't be surprised if I tell ya what I write. It comes from my emotions, from my fear, my love wide as ocean. From your side, your warm hand touching feeling. From your smile, your absence always killing. From whole life, from all strange situations. From my people, from all my education. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from mommy, from dad. And I'm still glad that I can see that. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from mommy, from dad. And I'm still glad that I can see that. They asked me about all my secret feelings. Don't ask about songs and their meanings. What if I stop talking, let you listen, that all I sing comes from home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from mommy, from dad. And I'm still glad that I can see that. From home, from streets, for money, for free. From you, from him, from everything. From books, from God, from mommy, from dad. And I'm still glad. You have to know, I have to tell you that I'm gonna change, but real me is what you got. My heart is with you, I put trust in you. The truth is that if you say one word, and I will feel it, then I will write it, then I will sing it. But it's not the same. How you feel it, then I will write it, then I will sing it. If the words going wrong, then I will change it. And so my songs won't be the same. And if one day we met, you find your
magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Za tydzień spotkanie z ludźmi, którzy znów Łazami wybierają się na wschód. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.